Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani bracia i siostry, pozdrawiam Was w ten ostatni dzień marca i w ostatni dzień naszych krótkich radiowych rekolekcji. I raz jeszcze dziękuję Radiu 5 za to, że umożliwia nam te spotkania. Zawsze media były cenne, ale teraz jeszcze bardziej dostrzegamy ich znaczenie. Aż strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy nie mogli się spotkać za ich pośrednictwem. Nasza samotność i lęk byłyby o wiele większe. Koronawirus, czyli czas na więcej wiary, nadziei i miłości. I dzisiaj o miłości. Ale nie jakiejkolwiek. Chodzi o miłość, o której uczy nas Pismo Święte. O miłość, która w Chrystusie ukrzyżowanym osiągnęła pełnię. W naszych rekolekcjach nie skaczemy po tekstach biblijnych, tylko idziemy za światłem, które daje nam liturgia Kościoła na każdy dzień. Dziś podobnie. Przeczytajmy więc proponowany na dziś przez Kościół poruszający fragment z Księgi Liczb. To jest rozdział 21. Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Czy ocalił ich wąż z miedzi? Odpowiada na to już Księga Mądrości, a więc ciągle Stary Testament. W rozdziale 16 czytamy tak. Nie jego widok, nie widok węża, ratował tego, kto na niego spojrzał, ale Ty, Panie, który jesteś zbawcą wszystkich ludzi. Czy ocalił ich wąż z miedzi? Nie. Ocalił ich Bóg, a miedziany wąż był tylko znakiem Jego wszechmocy i Jego obecności. Obecności, której wcześniej nie widzieli, albo którą nawet odrzucili. Kąsani przez jadowite węże patrzyli pod nogi, martwili się, że nie przeżyją, a Bóg im mówi: popatrz w górę. I Pan Jezus, nawiązując do tej sceny, mówi dziś w Ewangelii: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. A w innym miejscu powie: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bracia i siostry, tak, jesteśmy dziś kąsani nie przez śmiercionośne węże, ale przez wirus. I to jest ta chwila, by intensywniej popatrzeć w górę. Już nie na węża z miedzi, ale na Chrystusa ukrzyżowanego. On jest naszym ratunkiem. On jest naszym wybawicielem od każdego nieszczęścia. I On z wysokości krzyża uczy nas, czym jest prawdziwa miłość. W jednej z najpopularniejszych pieśni pasyjnych śpiewamy: w krzyżu zbawienie, w krzyżu cierpienie, w krzyżu miłości nauka. Dokładnie tak. W krzyżu miłości nauka. Pierwszym i najwspanialszym logo miłości nie jest serce przebite strzałą, choć i ono ma swoją wymowę. Ale pierwszym i najwspanialszym logo miłości jest krzyż. Krzyż to jest nauka innej miłości niż ta, której uczą poza Chrystusem. To jest miłość, której podstawową miarą jest ofiara. Kocham Cię na tyle, na ile umiem się Tobie ofiarować. na ile umiem się Tobie poświęcić, na ile umiem oddać Ci coś z tego, co jest moje, co mam, ale teraz z tego rezygnuję. Teraz Tobie to oddaję, bo Cię kocham. I powie Pan Jezus, nie ma większej miłości niż ta, gdy kto życie ofiarowuje za przyjaciół. A święty Paweł doda zdanie, które odbiera mowy i powala na kolana. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. To zdanie jest zapisane w liście do Rzymian w rozdziale 5. Zachęcam, by dzisiaj przeczytać cały ten rozdział. Znajdziecie tam wiele takich perełek i by nasycać się tym zdaniem. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. A potem przeczytajmy jeszcze fragment z listu do Filipian, z rozdziału 2, że Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Chrystus ogołocił się nie tylko z boskiej chwały, uniżył się nie tylko w boskości, ale także w człowieczeństwie, aby udowodnić nam miłość i aby, jak pięknie napisze święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, aby wyzwolić z nas miłość. Bo miłość czasem jest w nas uwięziona. Uwięziona przez egoizm, który jest jej przeciwieństwem. Egoizm, który każe się koncentrować na sobie, brać dla siebie, troszczyć się o siebie, by to było tylko ja i ja i ja. Kiedyś nazwałem sobie tę chorobę selfizmem. Moi kochani, będzie jednym z wielkich skarbów tego czasu, czasu koronawirusa, jeśli powiemy sobie, już tak nie chcę. Już nie chcę, żeby było przede wszystkim ja. Chcę Ty. Miłość, mówi Abba Pierre, to znaczy, że jak Ciebie boli, to i mnie boli. A egoizm to znaczy, że jak Ciebie boli, to mnie to nic nie obchodzi, byleby mnie nie bolało. Teraz nas wszystkich boli. Teraz jest czas na więcej miłości, na Ty. I to się już dzieje. Ile przez ostatnie tygodnie doświadczyliśmy takich odruchów miłości? Umordowanie lekarzy i całego personelu medyczno-sanitarnego, nieustanna praca naukowców, by znaleźć lek i szczepionkę, widzialna ręka harcerzy, którzy troszczą się o starszych i ich podstawowe potrzeby, ludzie oddający krew, dający pieniądze, kto ma więcej to więcej, kto mniej to mniej, laboratoria pracujące non-stop, przestawiona produkcja wielu zakładów, by wytwarzać to, co jest teraz szczególnie potrzebne. Ech, długo by tak można wyliczać. Ale nie tylko to. To, że zostajemy w domach, a że zostajemy widać gołym okiem, to też jest przejaw miłości. To, że osoby objęte kwarantanną godzą się na 2-tygodniowy quasi-areszt, to też jest przejaw miłości. Trudnej, ale tym bardziej cennej. To jest też poświęcenie księży, którym się chce, którzy szukają sposobów, jak łączyć się ze swoimi wiernymi, którzy w odpowiednio zabezpieczonych rozmównicach spowiadają i rozmawiają. Pewnie za chwilę w Wielkim Tygodniu będzie tego jeszcze więcej. Opowiadano mi niedawno, jak w jednej parafii parafianie uszyli księżom maseczki zgodnie z normami Ministerstwa Zdrowia, by ci mogli bezpiecznie pójść z posługą sakramentalną do ciężko chorych. W innej parafii powstała grupa wolontariatu, która robi ludziom starszym zakupy, zostawiając je przed drzwiami. To wszystko jest miłość. Że jak Ciebie boli, to i mnie boli. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Ono jest jak drabina, po której można się wspiąć do góry albo zejść w najbardziej mroczne obszary człowieczeństwa. Cierpienie samo w sobie też nie uszlachetnia. Uszlachetnia tylko miłość, to ona jest tą drabiną. Jak to ładnie napisał ksiądz Józef Tischner w swoim tekście, bodaj ostatnim, zatytułowanym właśnie Miłość. Cierpienie nie dźwiga, wręcz przeciwnie, pisał. Cierpienie zawsze niszczy. Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość. Dokładnie tak. Tym, co dźwiga, wznosi, podnosi ku górze, jest tylko miłość. Koronawirus, czyli czas na więcej miłości, niech to się zdarza. Niech się zdarza też w wymiarze naszych relacji bezpośrednich. Może dojdziemy w te dni do wniosku, że nie warto się szarpać o głupoty, że bezsensowne są te wielkie wojny o małe sprawy, o niedomyty kubek po kawie, o niedokręcony kran w łazience, o nie tak ustawione buty w przedpokoju, o to kto, kiedy, dlaczego i po co. Może teraz jest dobra chwila, by o wielu sprawach na spokojnie pogadać, by przeprosić za egoizm, którym zatruwaliśmy sobie życie, za różnoimienną przemoc. Niepotrzebnie. Bo czyż nie doceniamy teraz tego, jak bardzo to życie jest wartościowe? Może to jest czas na przebaczenie, na to, by przestać drugiego poniżać, by przestać drugim wypominać to, co kiedyś uczyniliśmy im złego, albo co oni nam uczynili złego, w czym się skrzywdziliśmy. Może to jest też dobra chwila, by być bardziej wdzięcznym za to, co się dostało, co się ma. By częściej modlić się z Maryją słowami Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana za dobro, które dostałem, za dobro, które otrzymałam. Pięknie napisał kiedyś Albert Schweitzer. Kiedy w perspektywie lat spoglądam na swą młodość, wzrusza mnie myśl, jak wielu ludziom winienem jestem wdzięczność za to, co mi dali lub kim dla mnie byli. Zarazem jednak ze smutkiem uświadamiam sobie, jak niewiele tej wdzięczności w istocie okazałem tym ludziom, gdy byłem młody. Wielu z nich rozstało się z życiem, zanim zdołałem wyrazić, jakie znaczenie miała dla mnie okazana przez nich dobroć i miłość. Nieraz nad ich grobem, głęboko poruszony, wypowiadam w duszy słowa, które moje usta powinny były przekazać im kiedyś, gdy jeszcze żyli. Może jesteśmy teraz przez tę sytuację zaproszeni do tego, by wyrazić wdzięczność za okazaną nam miłość i dobroć, zanim kiedyś, prędzej czy później, tych ludzi nam zabraknie. Już lata temu widziałem pewien reportaż w telewizji katalońskiej, który zadomowił się w mojej pamięci. Otóż do mieszkającego pod jednym z drzew w Barcelonie Afrykańczyka podszedł dziennikarz, pytając go, po coś ty tu przyjechał, nic tu przecież nie masz. Nie lepiej by ci było zostać w Afryce. Tamten popatrzył na niego swoimi wielkimi oczyma i mówi, posłuchaj, ja pochodzę z Sudanu, gdzie nie ma wody. Moi bracia i ja każdego dnia musieliśmy iść 5 kilometrów do najbliższej studni, by zdobyć trochę wody, a 5 metrów od tego drzewa, pod którym teraz mieszkam, jest fontanna. W dodatku czynna całą dobę i przez cały rok. Ja nic nie mam, to ty nie umiesz patrzeć. Zrób coś ze swoimi oczyma. Mam nadzieję, kochani, że ten koronawirus spowoduje w nas to właśnie, że na nowo zobaczymy to, co mamy, że otworzą nam się oczy, by nie zazdrościć innym ich dóbr i dobrodziejstw, ale być wdzięcznym Bogu za te, które dał nam, za te fontanny, które są w nas i wokół nas. Może koronawirus sprawi, że będziemy na siebie bardziej wyczuleni, nie bardziej znieczuleni, ale właśnie wyczuleni. Że odkryjemy, jak mówi papież Franciszek, co to jest czułość. Że stanie się to, o czym pisał Albert Camus w słynnej Dżumie, że nie było losów indywidualnych, ale wspólna historia. To znaczy dżuma i uczucia, których doznawali wszyscy. Wiedzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest czułość ludzka. pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy. Piękne zdanie. Może teraz jest to niekiedy. Może teraz uda nam się osiągnąć czułość. Ten najskromniejszy przejaw miłości, jak mówiła pani Olga Tokarczuk. Oby to był ten czas. Moi kochani, właściwie na koniec powiedzmy jeszcze słowo o Eucharystii. Zaczęliśmy dziś od tego, by spoglądać na Chrystusa, który daje nam nieskończenie więcej niż miedziany wąż dał Żydom na pustyni. Daje nam wieczność, wysłużoną i ofiarowaną przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Daje ją zaś najobficiej i najwspanialej podczas każdej mszy świętej. Zawsze wzruszają mnie słowa Soboru Trydenckiego o tym, że Chrystus ustanowił ten sakrament, sakrament Eucharystii, w którym niejako wylał skarby boskiej miłości ku ludziom. Piękne zdanie. Wylał skarby swojej boskiej miłości ku ludziom. Skarby Chrystusowej miłości albo skarb, którym jest Chrystusowa miłość, zostaje nam ofiarowany w mszy świętej. Słyszałem kiedyś, jak w jednym z afrykańskich narzeczy narzeczeni składają sobie ślubną przysięgę. I przysięgam, że odtąd będę Cię kochał na całe moje serce. I przysięgam, że odtąd będę Cię kochała na całe moje serce. Nie na pół mojego serca, nie na 3/4, nie na prawie całe, ale na całe moje serce. I to mówi nam Chrystus z wysokości krzyża i z każdego ołtarza. Przysięgam, że kocham Cię na całe moje serce. Eucharystia jest ucztą miłości, przykładem miłości i szkołą miłości. Tak jak powiedziałem przedwczoraj, trudność minionych i obecnych dni polega na tym, że nie gromadzimy się teraz na Eucharystii bezpośrednio. Niech to jednak nie osłabi naszej wiary i naszej miłości do Jezusa. Gdy przyjmujemy Go duchowo, pragnijmy spotkania bezpośredniego. A jeśli tylko będzie ono znów możliwe, z gorliwością z Niego korzystajmy. Oby naszymi stały się słowa psalmu 42. Jagłania pragnie wody ze strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego. No i jeszcze kawałek mojego ulubionego wiersza. Spójrz, umieramy i już nas nie będzie. Za lat 40 albo za 2 lata. Lecz pozostanie to, co w nas jest święte. Miłość. Ta przepustka do lepszego świata. Umieramy, kochani. Niektórzy z powodu koronawirusa, niektórzy ze strachu przed nim, a niektórzy z innych przyczyn. Ale umieramy. I już nas nie będzie. Za lat 40, albo za 2 lata, albo za mniej, albo za więcej. Ale pozostanie to, co jest święte, to, co się liczy, czyli miłość, ta przepustka do lepszego świata. Obyśmy ją mieli zawsze przy sobie, bo jak nie od dziś wiadomo, ten lepszy świat nie jest w układzie z Schengen i by tam wejść. Przepustki konieczne. Niech nam w tym pomoże Najświętsza Panna Maryja, niewiasta Eucharystii i Matka pięknej miłości. Jej powierzajmy siebie, mówiąc: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.